Dzisiaj rozpoczynamy nowy temat, już nadmieniłem tamtej niedzieli, wierność. Wierność, dzisiaj będzie część pierwsza, nie wiem jeszcze na dzień dzisiejszy dokładnie ile będzie części, no w każdym razie będzie kilka. I chciałbym na ten temat pokazać albo rozważyć razem z wami z różnych aspektów, czy pod różnym kątem patrzeć się na ten temat o wierność. Jest to bardzo obszerny zresztą temat. Zdaję sobie sprawę, że nawet nie jestem w stanie wyrazić to, co czuję, a nie wszystko nawet czuję i rozumiem. Ale na ile Bóg pomoże, tak chciałbym z wami się podzielić. A więc dzisiaj jest część pierwsza. Gdy mówimy o wierności, to należy na samym początku powiedzieć, że wierny jest najpierw Bóg. I On jest wzorem wierności. A jednym z przymiotów Boga jest właśnie wierność. W Piśmie Świętym słowo wierność, greckie pistos, w różnych odmianach występuje ponad 100 razy aż. Ponad 100 razy. Oznacza wierny, zaufany, godny zaufania, prawdziwy, wierzący, mający wiarę. I Bóg, czy Boża wierność przejawia się w różny sposób. Gdy nam jest trudno w życiu, gdy nie możemy sobie poradzić, Bóg wielokrotnie przychodzi nam z pomocą. My myślę, że każdy z nas doświadcza tego rodzaju przeżycia. Gdy choroba nas atakuje, to Boża łaska nas uzdrawia. Oczywiście w różny sposób to uzdrowienie przychodzi. Czasami od razu, czasami czasu zajmuje, czasami Bóg używa również i innych ludzi czy medycyny, jeżeli chodzi o nasze uzdrowienie. To jest Boża sprawa. I wiemy, że Boża wierność wyzwala nas od wielu niebezpieczeństw. Sam mam wiele takich doświadczeń, które zapamiętam do końca mojego życia, dlatego że one bardzo były takie mocne dla mnie, albo wielką rysę zrobiły w mojej pamięci dane wydarzenia, że omalże śmierć była na włosku, a Bóg ochronił. I myślę, że każdy z was mógłby stanąć i powiedzieć coś niecoś na ten temat. Być może podobne niektóre przeżycia byśmy mieli, a być może inne. Myślę, że wielokrotnie doświadczyliśmy w życiu tego rodzaju Bożej wierności i wielu z nas mogłoby wstać i powiedzieć, aby społecznie z innymi cieszyć się i oddać Bogu chwałę, bo właśnie o to się przede wszystkim rozchodzi. W swoim czasie, kontynuując ten temat o wierności, będziemy więcej mówić i może zachęcę was, chętnych, którzy zechcą podzielić się czymś w tym temacie, ale dzisiaj skupimy się na czymś innym. Będę korzystał z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, a więc troszeczkę inne tłumaczenie jak warszawskie tłumaczenie. I dzisiaj będę mówił o Boża wierność w życiu Józefa. Boża wierność w życiu Józefa. I od razu przejdźmy do Bożego Słowa. Tylko dany fragment będziemy czytać. Można by było czytać wcześniej i później, ale dla skrócenia czasu, znany fragment, czytamy Księga Rodzaju, 37 rozdział, od 3 wersetu do 13. I Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Pewnego razu Józef miał sen i gdy opowiedział go braciom swym, ci załapali jeszcze większą nienawiścią do niego. Mówił im bowiem, słuchajcie, jaki miałem sen. Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy w środku pola i wtedy snop mój podniósł się i stanął, a snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon. Rzekli mu bracia, czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca? Jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi. A potem miał on jeszcze inny sen. Tak opowiedział go swoim braciom. Śniło mi się jeszcze, że słońce, księżyc, 11 gwiazd oddają mi pokłon. A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec skarcił go, mówiąc, co miałby oznaczać ów sen? Czyż ja, matka twoja i twoi bracia, mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi? Podczas gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec jego zapamiętał sobie ów sen. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego, wiesz, że bracia twoi pasą trzodę w Sychem. Chcę cię więc posłać do nich. Odpowiedział mu Józef, jestem gotów. Wtedy Jakub rzekł do niego, idź i zobacz, czy bracia twoi są zdrowi i czy trzodom niczym nie stało, a potem mi opowiesz. Po czym wyprawił go z doliny Hebronu, a on poszedł do Sychem. Józef jest bardzo interesującą osobą, kiedy czytamy Pismo Święte, całą tą historię. Gdybyśmy się chcieli tak przyjrzeć troszeczkę bliżej Józefowi, to można stwierdzić i powiedzieć, że Józef miał wspaniały wygląd jako młody mężczyzna. Był przystojny, ładnie wyglądał. W czym podobny był do swojego ojca Jakuba? Tora właśnie ukazuje Józefa jako młodzieńca zajmującego się rzeczami, którymi zajmują się ludzie w młodości. Układał on włosy, upiększał oczy, a wyglądać pociągająco. To, co młodzi ludzie często robią po dzień dzisiejszy. A więc można powiedzieć, że Józef bardziej dbał o swój wygląd niż jego rówieśnicy. Taki był Józef. Tak on postępował. I taki on miał wygląd. Ale również Józef wyróżniał się jeszcze czymś innym. A mianowicie tym, że uważnie patrzył za braćmi, czy dobrze postępują. To właśnie był Józef. Pytanie, czy ja nie jestem tym Józefem i ty? Że uważnie patrzymy za braćmi, czy oni dobrze postępują. Oczywiście mając na uwadze to, żeby zobaczyć coś niewłaściwego. Taki był Józef, niestety. Pomimo jego wspaniałości, jego urody, ale on taki był. Gdy Józef zauważył jakieś niewłaściwe zachowanie swoich braci, natychmiast przekazywał to ojcu. I to zrodziło nienawiść braci do Józefa. Znawcy Tory wyjaśniają, że Józef niewłaściwie rozumiał postępowanie swoich braci. Tak Tora to ukazuje. I w rzeczywistości często oni byli niewinni, jego bracia. Mimo że Józef był szczery w swojej ocenie, jednak nie mając całkowitej pewności, powinien działać na korzyść braci i przekazywać Jakubowi fakty, ale bez formułowania własnych negatywnych sądów. Jak bardzo często się zdarza, że ty czy ja, my możemy podobnie postąpić. Nam się wydaje, że to ktoś źle postąpił i oceniamy już go według siebie. I nawet w jakim stopniu wydajemy tak jakby osąd wobec innych o danej osobie. Józef zrobił on tą pomyłkę. On źle, niewłaściwie często oceniał swoich braci. Jakub, czyli ojciec Józefa, najbardziej lubiał tego Józefa z wielu powodów. Dlatego, że on był synem Rachel, najukochańszej z jego żon. My wiemy, że Jakub miał dwie żony. Ale właśnie Rachel była tą, o którą on z początku już po prostu zabiegał o nią. Ale my wiemy, że teściu jego dał dla niego inną. starszą siostrę, a później dał i Rachel. Ale serce Jakuba było z Rachel, było połączone z nią. I on ją bardzo miłował, najbardziej ją miłował. I dlatego, kiedy Józef się urodził, miłość Jakuba do Józefa była szczególna. Bardziej jak do drugich synów. Również Jakub zdecydował się i pogodził się pracować u Labana za tą swoją ukochaną żonę, za Rachel. Prawdą jest, że on pracował też i za tą drugą, i za bydło, ale pierwszy krok był właśnie, on to uczynił dlatego, że chciał mieć Rachel jako swoją, przy swoim boku. I Józef był właśnie tym synem wyjątkowym. Tora ukazuje, że on zebrał w sobie najznakomitsze cechy wyróżniające resztę pokoleń. A więc najlepsze te cechy, które były czy przejawiały się w jakim stopniu w jego braciach, on tak jakby zebrał wszystkie razem dla siebie. Tak Tora ukazuje Józefa. Jak Reuwen osiągnął duchową wielkość pierworodnego, potrzebną do spełnienia religijnych obowiązków pierworodnego syna. Jak Jehuda odzwierciedlał wrodzoną szlachetność postępowania, znamionującą królewskość. Jak Lewi był godny otrzymania proroctwa i posiadł mądrość jak Issachar. Józef urodził się w dniach starości Jakuba. Jakub uważał go za mądrego syna, najmądrzejszego ze wszystkich swoich synów. I wszystko, czego Jakub nauczył się w swoim życiu, otrzymał tą wiedzę, to wszystko on przekazał Józefowi. Pomimo, że on był młody, Józef, ale on już miał tak wiele już otrzymał od swojego ojca. I w taki sposób wyróżniał się on, dlatego że ojciec Jakub to zrobił. Zadbał Jakub o wielobarwną, wyszywaną z obrazami bardzo długą szatę, którą Józef był przyodziany, która jeszcze bardziej nadawała godność Józefowi i odróżniała go od jego braci. Żaden z ich braci nie miał takiej szaty. Już z daleka można było go rozpoznać. Nie tylko jego wygląd, piękny wygląd, piękna sylwetka, piękna postać, ale również i ubranie. A ponadto to, że był ulubionym synem swojego ojca. Nie można było tego nie zauważyć. Było to zauważalne wszędzie i na każdym kroku. Ale to wywołało jeszcze większy problem wśród zazdrosnych braci. Już oni mieli wcześniej problem, a teraz ten problem tak jakby się powiększył. Z pewnością Józef zdawał sobie sprawę, że mówiąc o swoich snach rozjątrzy braci, a sny miał i te sny pochodziły od Boga. I teraz można się zapytać, dlaczego więc on powiedział o tych snach? Dlaczego on to zrobił? Dlatego, bo Józef zrozumiał, że jego sny są proroctwami, a zakazane jest prorokowi przemilczeć to, co ma przekazać innym. Snopy w tych snach to jest symbolika, ta daje nam do zrozumienia, że z powodu braku zboża bracia będą się kłaniać Józefowi. I to, że zebrały się dokoła, oznacza, że otoczą go oni jak poddani króla. Mimo, że Jakub przeczuwał, czyli ojciec Józefa, przeczuwał, iż sen Józefa kryje w sobie proroctwo, to jednak skarcił Józefa przed resztą braćmi. Dlaczego on to zrobił? Aby jego bracia zlekceważyli ten sen i aby nie wzrosła ich nienawiść do niego, do Józefa. Jakub już widział, że jego synowie nienawidzą Józefa. On nie chciał aby ten sen, który Józef opowiedział, jeszcze bardziej tak jakby dołożył drzewa do ognia, jeżeli chodzi o nienawiść tych braci. Jakub miał dylemat, kiedy usłyszał ten sen, który do końca nie rozumiał. Część tego snu rozumiał ojciec Jakub, ale nie do końca i nie wszystko. Nie mógł zrozumieć, jak jest to możliwe, że słońce i księżyc, które symbolizują twojego ojca i matkę, miałyby się kłaniać przed tobą, czyli przed Józefem. Jeśli twoja matka, Rachel, już nie żyje, jak to jest możliwe, że teraz ojciec i matka będą się kłaniać przed tobą? Jakub nie zrozumiał, że księżyc symbolizował jego pierwszą żonę, Bilhę, która wychowywała Józefa po śmierci Rachel. Mimo że Józef wiedział, że jego bracia go nienawidzą, był gotów pokornie uczynić wszystko, czegokolwiek jego ojciec zażądał od niego. I tym się wyróżniał również Józef. Na wezwanie ojca Józef odpowiada: jestem gotów. Taki był Józef. Zrobię tak, jak mówisz. Posłany został do Sychem i Tora przedstawia Szechem jako miejsce wielu nieszczęść. Tutaj bracia zgrzeszyli, sprzedali Józefa, córka Jakuba, Dina, została zhańbiona przez Szechem, a królestwo Dawida później zostało podzielone, jak jest napisane, i Rehobam poszedł do Szechem. A więc Szechem jest miejscem tak jakby nieszczęść. Gdy Józef nie mógł odnaleźć swoich braci, miał świetną wymówkę, aby wrócić do ojca i uniknąć spotkania ze swoimi braćmi. Przecież on wiedział dokładnie, że to spotkanie nie będzie przyjemne. Zamiast tego okazał wielkie posłuszeństwo wobec swojego ojca. Józef pamiętał, o co go ojciec poprosił i co mu zlecił. I dlatego wytrwale szukał braci. Błąkającego się Józefa spotyka pewien mąż. Tora nam ukazuje, że był to tajemniczy wędrowiec, a może nawet i anioł Gabriel, którego Bóg posłał, aby doprowadził Józefa do braci, by mogło się wypełnić proroctwo, które było wcześniej dane Abrahamowi. Bracia, gdy zobaczyli nadchodzącego Józefa, to najpierw próbowali doprowadzić go do jego śmierci. I to było ich pragnienie. Oni chcieli okazać tą nienawiść w ten sposób, że dzisiaj skończymy z nim. I to ich był cel na początku. Ale Boży cel był całkiem inny i Boży plan był całkiem inny dla Józefa. Nie martwy Józef, ale żywy został na krótki czas wrzucony do studni, w której nie było wody. Tora ukazuje nawet i wspomina, że mogły znajdować się tam żmije i skorpiony w tej studni. Być może wtedy Józef pomyślał, jeżeli tu umrę, to co z moim proroczym snem, który miałem? Józef dokładnie wiedział, że ten sen był od Boga. Nie przyśniło mu się coś po prostu, bo się przyśniło. Józef wiedział, że Bóg mu dał ten sen. Ale teraz znalazł się w studni, gdzie niebezpieczeństwo jest i śmierć czyha. Co będzie, jeżeli umrę? Jak ten sen się wypełni? Nagle pojawiają się, można powiedzieć, Ismaelici, karawan z daleka podążający do Egiptu, powoli się zbliża w kierunku tej studni, akurat tą drogą. Nie zabijajmy, ale naszego brata sprzedajmy. Taką decyzję podjęli bracia. Nie zabijajmy, ale naszego brata sprzedajmy. Będziemy mieli lepszy pożytek z tego, bo coś jeszcze otrzymamy. I tak Józef zostaje sprzedany i zaprowadzony do Egiptu. Bracia za Józefa otrzymali 20 srebrników, co równa się 5 szekalim. 20 srebrników i 5 szekalim. Ta sama suma. Pierworodnych synów wykupuje się właśnie za tę sumę. Jako zadośćuczynienia za przewinienie naszych przodków. Ponieważ udział każdego z braci wynosił 2 sztuki srebra, co się równa połowie szekla, dlatego Żydzi w przyszłości musieli dawać rocznie 0,5 szekla na utrzymanie świątyni. Kupcy sprzedają Józefa dla dworzanina faraona Potyfara. Józef wiernie wykonuje swoje nowe obowiązki, pomimo że jest niewolnikiem. I wierny Bóg mu w tym błogosławi. Józef nie narzeka: Boże, dlaczego? Oczywiście nie było jemu przyjemne. Oczywiście na pewno tęsknił w szczególności za ojcem. Na pewno jeszcze w tym momencie nie wiedział dokładnie, jak długo i w jakim kierunku ta sprawa jego życia i ta wędrówka jego zostanie pokierowana i kiedy ona wszystko się rozwiąże. On jeszcze nie wiedział o wszystkich sprawach w detalach. Ale on wykonuje wiernie swoje zadanie, swoją pracę, którą mu zlecił ten Potyfar. A Bóg, wierny Bóg, krok w krok idzie razem z Józefem, tam gdzie Józef jest prowadzony. Zdobywa życzliwość i powodzenie oraz awans wykonywanej pracy. Tam gdzie był, w tej sytuacji, w jakiej się znajdował, Boża wierność powoduje to, że życzliwość i powodzenie w tej pracy on otrzymuje. Powołany został do zarządzania domem i mieniem tego dworzanina. I podczas zarządzania przez Józefa dworzanin dostrzegał wielkie błogosławieństwo w swoim domu. Dlatego darzył Józefa uznaniem i zaufaniem. Józef otrzymuje uznanie i zaufanie. Jest w jakimś stopniu tak jakby już na jakimś podwyższeniu. I podczas wykonywanej pracy przez Józefa i właśnie teraz żona Potyfara próbowała skusić Józefa w każdy możliwy sposób. Tora ukazuje, że ona używała różne sposoby. Słowami, rozmaitymi sukniami. Kusiła go tak wiele razy na tyle różnych sposobów, że w końcu poczuł się bardzo słaby i mógłby ulec. Mógłby ulec, bo był tylko człowiekiem i to młodym. Ale wtedy od tego wstrzymała Józefa bojaźń Boża i poselstwo proroczego snu, którego nie zapomniał. Gdy żona Potyfara chwyciła Józefa za szatę, zmuszając go do grzechu, wtedy zostawił swoją szatę w jej ręku i wybiegł na zewnątrz. Został oskarżony przez nią za to, czego nie uczynił. I według prawa egipskiego Potyfar powinien zabić Józefa. Takie było prawo w Egipcie. Ale Boża wierność krok w krok idzie razem z Józefem. Potyfar tego nie zrobił, nie zabił Józefa. Dlaczego? Nie zrobił tego z powodu uczuć, jakie żywił do Józefa. Dlatego, że on widział w Józefie coś szczególnego. Odbicie w jakim stopniu Bożej chwały w Józefie on dostrzegał i błogosławieństwo. I w jakim stopniu on po prostu nie tylko, że przyzwyczaił się do Józefa, ale miał wielkie uczucia w swoim sercu do tego człowieka. I Bóg taką drogą drugi raz ochronił niewinnego Józefa od śmierci. Pierwszy raz tam od studni, a przed studnią jeszcze chcieli go zabić, jego bracia. W studni od tych wężów czy skorpionów, jakkolwiek. A teraz ten dworzanin Potyfara, który powinien jego zabić, nagle nie czyni tego. Bierze Józefa i odprowadza go osobiście do więzienia, ten dworzanin faraona. To oznaczało okazanie przez Potyfara głęboki szacunek dla tego młodego Hebrajczyka. Tak nikt nie robił. A więc dlaczego go odprowadził? Po prostu musiał. Nie zabił, ale odprowadził go żywego do więzienia. Gdyby on to nie zrobił, to jego żona by była posądzona o to, o co został posądzony Józef. Dlatego ze względu na nią on to zrobił, odprowadził Józefa do więzienia. Boża wierność nie opuszcza Józefa i idzie razem z nim. I po krótkim czasie Józef zdobywa przychylność i życzliwość przyłożonego więzienia. Gdziekolwiek się nie znalazł, wszędzie mu się powodzi. Wszędzie umiał i potrafił i chciał jak najlepiej wykonać swoje obowiązki. I Boża wierność w tym mu pomagała. Taki był Józef. Zdarzyło się, że po czaszy i piekach zawinili wobec faraona i zostali wtrąceni do więzienia. Po pewnym czasie tej samej nocy dla obydwu przyśnił się sen, który ich zatrwożył. Dlatego, że nie zrozumieli tego snu, ani nie rozumieli jego znaczenia. Józef, widząc ich zatrwożone oblicze, w rozmowie z nimi wyłożył im znaczenie snu. Dokładnie tak się stało, jak zostało dla nich przekazane. Jeden został stracony, a drugiemu przywrócono godność. Po czasie został przywrócony z powrotem na dwór faraona, ale zapomniał o prośbie Józefa. Tak jakby znowu wszystko się przedłuża w życiu Józefa. Ale Bóg ma swój czas. Bóg jest cierpliwy. Boża wierność, która dziwną drogą cały czas prowadziła Józefa, z cierpliwością przygotowała próg do przejścia na nowy, najważniejszy odcinek drogi dla Józefa. Po 2 latach Bóg posyła sen dla faraona, który bardzo go zaniepokoił. Zwołał wszystkich swoich mędrców i wróżbitów, a w Egipcie było ich wielu, tych, którzy wyjaśniają sny. Faraon miał ich dość sporo. Ale każdy jeden, który w jakikolwiek sposób chciał wyłożyć ten sen, faraon nie akceptował tego rozwiązania i wyjaśnienia. Faraon nie był zadowolony. Dlaczego? Dlatego, że ten sen był od Boga. I w Bożym planie był Józef, aby ten sen wyłożył. Ale jak o Józefie dowie się faraon? W tym momencie poruszona została pamięć Potczaszego i przypomniał sobie o Józefie. Potczaszy wspomniał dla faraona o młodzieńcu hebrajskim i niewolniku, którego zapoznał w więzieniu. Dlatego Józef między innymi miał być i we więzieniu. Ale ten Potczaszy wspomniał w bardzo złym świetle tego młodzieńca Józefa. Wspomniał dla faraona, ale określił Józefa, używając najbardziej uwłaszczających wyrażeń. Naar, młodzieniec, nieświadomy i niewart wyróżnienia. Iwry, hebrajski, obcokrajowiec, który nawet nie rozumie naszego języka. Ewet, niewolnik. Faraon jednak decyduje się, aby wezwać tego nieznanego dla niego młodzieńca. było tak jakby sprzeczne z jego myśleniem. Przecież miał tyle wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy wielokrotnie jemu wspaniałe rzeczy opowiadali. Ale teraz jedna księga ręką pod jego młodzieńca. I tak Józef został uwolniony z więzienia w Rosh Hashanah w roku 2230 od stworzenia świata. Przyprowadzony został na dwór Faraona w celu wyjaśnienia snu. Sen Faraona nie był przyczyną uwolnienia Józefa z więzienia. Nie. Ale to Bóg zdecydował, że nadszedł już czas uwolnienia Józefa. Sen Faraona był więc skutkiem tej decyzji Boga. Józef wyjaśnił sen dla Faraona, ale ze skromnością przyznał zasługę Bogu. Nie zgadzając się na przyjęcie twierdzenia, że to on sam posiada Mizrachi, jakieś naturalne siły. Taki był Józef. I tym on się wyróżniał. To właśnie o takich ludziach Bóg mówi, tych, którzy mnie szanują, ja będę szanował. I dlatego te rzeczy miały miejsce w życiu Józefa. Bo Bóg stanął po jego stronie. W sprawach Egiptu jest napisane, że niewolnik nie może ani rządzić, ani przywdziewać szat arystokratów. Prawa egipskie to ogłaszały. A teraz Boża mądrość, która przejawiła się w Józefie, zainspirowała Faraona do naruszenia egipskiego prawa, aby wykonać to, co już od dawna Bóg przewidział. Przyozdabiał Józefa wspaniałe szaty i wiesza złoty łańcuch na nim. Faraon swój pierścień wkłada na rękę Józefa i nadaje mu godność wicekróla. Przez to tak jakby Bóg powiedział: Józefie, ten honor należy ci się jako mida, kenedet mida, miara za miarę, nagroda za twoje postępowanie. Umiałeś zapanować nad swoimi pożądliwościami i usunąć cię od żony Potifara. Dostałeś ode mnie władzę, odmówiłeś posłuchania żony Potifara, więc teraz oni będą ciebie słuchać. Porzuciłeś swoje ubranie w rękach jej, choć wiedziałeś, że stanie się źródłem oskarżeń, za to zostałeś uhonorowany królewskimi szatami. Nie ugiąłeś swojej szyi przed grzechem, więc teraz na niej zawiesiłem ręką Faraona złoty łańcuch. Nie skierowałeś swoich nóg ku grzechowi celu, więc obwożę cię teraz w królewskim wozie. Twoje myśli pozostały czyste, dlatego zostałeś uznany za mądrego człowieka. Wołali przed nim Awrech, wicekról. Słowo Awrech jest złożeniem dwóch wyrazów. Aw, ojciec albo doradca, i rach, dla, co oznacza króla w języku aramejskim. Awrech można tłumaczyć też jako ojciec mądrości, chociaż młody w latach. I również na kolana. I to wszystko Józef doświadczył. Faraon uczynił wszystkie te rzeczy, aby publicznie pokazać, że za nowym wicekrólem stoi cały autorytet tronu królewskiego. Wszyscy z wyjątkiem Faraona są Józefowi poddani. Pierwszych 7 lat wielki urodzaj, a następne 7 lat wielki głód. Głód zaczął dokuczać coraz bardziej i również oddalonej rodzinie Józefa. Jakub, nie wiedząc, że zaginiony syn Józef żyje i jest zarządcą Egiptu, wysyła synów do zarządcy Egiptu po zboże. Gdy przybyli do Egiptu, Józef rozpoznał swoich braci od razu, bo może tylko trochę się postarzali i może trochę zbiednieli, ale oni Józefa nie rozpoznali. Ten uroczy młodzieniec, którego sprzedali, teraz jest dojrzałym mężczyzną i wielkim władcą. A teraźniejszy ubiór i ozdoba Józefa jeszcze bardziej uczyniła go wielkim w ich oczach. My mówimy o Bożej wierności w życiu Józefa. Gdy zwracali się z prośbą o zakup zboża, to przed nim kłaniali się do ziemi, tak jak Bóg ukazał dla Józefa już wcześniej. I oczekiwali na jego przychylność. Serce Józefa szybciej zaczęło mocniej bić, ale jako władca surowo do nich mówił, zwłaszcza na początku. Teraz proroczy sen Józefa sprzed lat zaczął się wypełniać. Józef swoimi oczyma to widzi. Za drugim razem dał się poznać swoim braciom, że on jest tym bratem, którego sprzedali. Taki był Józef. Objął ich i ucałował. I tak szlachetnie postąpił. Wybaczył im za to, co dla niego uczynili. Taki był Józef. Jaka wspaniała nauka w tej historii o Józefie jest dla każdego z nas. Bóg jest zawsze wierny, chociaż nasza droga może prowadzić przez różne miejsca. Bardzo ważne, abyśmy Bożej wierności nie poniżyli w naszym życiu. Józef wielokrotnie mógł to zrobić, ale Bóg go ochronił. Kolorowa propozycja do grzechu, która Józefa napadła, nie przezwyciężyła go. A jak jest w twoim życiu, czy w moim? Każda nasza praca, każdy nasz obowiązek powinien być solidnie wykonywany, tak jak Józef, gdziekolwiek on był. On robił, zdając sobie sprawę, że Bóg go widzi i ludzie. Robił, jak potrafił najlepiej. Taki był Józef. Taki był Józef. I dlatego Boża wierność ciągle, krok w krok, była za nim i z nim i przejawiała się przez niego. I ludzie to dostrzegali. Szlachetność przebaczenia. Taki był Józef. On nie wziął teraz braci na długi okres, aby odpokutowali to, co uczynili dla niego. Ale on za drugim razem im wyjawnił, że on jest ich bratem. On im ukazał swoją miłość i dobroć. Szlachetność przebaczania powinna być przez nas również praktykowana. A Boża wierność przyozdobi nas w szaty nieba. Powstańmy do modlitwy. Boże Święty, dziękujemy Tobie za Twoją wierność, że Ty jesteś wiernym Bogiem. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty jesteś ciągle ten sam, niezmienny. Ja dziękuję Tobie, Ojcze Święty, że Twoja wierność i dzisiaj jest z nami i w naszym życiu. Jak wielokrotnie czasami, Panie, nie dostrzegamy jej. Jak wielokrotnie być może nie zwracamy na nią uwagę. Dlatego dzisiaj poprzez tą historię u Józefie, jak Twoja wierność przejawiała się w jego życiu, jak Ty go prowadziłeś, Panie, naucz każdego z nas, abyśmy w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteśmy i gdziekolwiek będziemy, abyśmy pozostali Tobie wiernymi i abyśmy nie poniżyli Twojego imienia i Twojej wierności, nie zranili. Ojcze, dopomóż, Panie Chryste. Kiedy grzech być może przychodzi w różnych kolorach i chce nas skusić, kiedy diabeł chce podłożyć nam nogę i kiedy być może jakiś człowiek przez jakiś niewłaściwy czyn nas chce doprowadzić do złego. Zachowaj, Ojcze Święty, zachowaj nasze serca, nasze uczucia, nasze myśli od wszelkiego grzechu, od wszelkiego zła, od wszystkiego, co Tobie się nie podoba. Panie, abyśmy okazali się tą osobą szlachetną, tą osobą, która wie i pamięta, że Twoja wierność jest zawsze z nami, że Ty pozostajesz zawsze wierny i Ty nas prowadzisz i Ty zawsze będziesz. Ty nigdy nas nie zostawisz. Pomimo tego, że czasami nam być może jest niewygodnie, Być może czasami coś nas boli i rani, ale to nie oznacza, że Twoja wierność odeszła. To nie oznacza, że Ty nas o nas zapomniałeś. Ty jesteś z nami. Dlatego to pomóż, Panie Jezu, abyśmy w tych sytuacjach, być może trudnych, być może kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji jak Józef, abyśmy pamiętali o Tobie i aby Twoja bojaźń, Panie, ochroniła nas i zachowała od wszelkiego zła i grzechu, abyśmy pozostali Tobie wiernymi i aby nasze serca pozostały czyste przed Tobą. Dziękujemy Tobie, Ojcze. Pobłogosław nam ten czas i to popołudnie dzisiejszego dnia. Nasze rozmowy, naszą wzajemność. Spraw, Panie, abyśmy byli tymi, którzy potrafią jeden drugiemu wybaczyć, odpuścić, objąć, ucałować i zapomnieć o wszystkich naszych krzywdach, ale mieć szlachetność w naszym sercu w stosunku do każdej osoby. W imieniu Jezusa Chrystusa bądź błogosławiony, Ojcze. Amen.